Dzisiejszym tematem mojej usługi będzie żarliwość o dom Pana. Tak zatytułowałem dzisiaj swoją usługę. Wiecie, bardzo często słyszymy ludzi, którzy zetknęli się z życiem religijnym, którzy chcieli znaleźć Boga, zachodzili gdzieś do kościoła, może rozmawiali z jakimiś ludźmi i zetknąwszy się z tym życiem religijnym, odczuli w nim pustkę oraz taki duchowy chłód. I wtedy, wiecie, te wydarzenie, to co zobaczyli, to co mogli usłyszeć, to co mogli przeżyć albo czego nie mogli przeżyć, jest jakby dla nich argumentem, że Bóg nie istnieje, a jeżeli istnieje, to nie obchodzi go nasz los, nie jest nami zainteresowany. Inni mówią, jeżeli Bóg jest taki dobry, taki cudowny, to dlaczego na przykład wyprawy krzyżowe, dlaczego ludzie, którzy mówili o sobie, że są chrześcijanami, mordowali innych ludzi, skąd to się wzięło, prawda? I pojawia się pytanie, czy ci ludzie tak na dobrą sprawę spotkali żywego, prawdziwego Boga, czy mieli okazję porozmawiać z kimś, kto przedstawi im żywego, prawdziwego Boga, czy mogli usłyszeć głos Jezusa Chrystusa. Czy spotkali ludzi, którzy właśnie mogą powiedzieć z praktyki, że Bóg żyje, że nie mówimy o religii, ale mówimy o czymś, co miało faktycznie miejsce i zmieniło nasze życie. I wiecie, niezwykłą jest świadomość, że w Ewangeliach znajduje się historia, która jakby dotyka tego tematu w jednej z Ewangelii. I właśnie powoduje to, że była powodem i była ona powodem wzburzenia i gniewu Pana Jezusa Chrystusa. I Ewangelia Jana, 2 rozdział od 13 do 22 wersetu. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrozów, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał, a do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: jaki znak pokażesz nam na dowód, że wolno ci to czynić? Jezus odpowiadając, rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? A on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli pismu i słowo, które wyrzekł Jezus. Mamy tutaj ciekawą historię, jedną z ciekawszych w tej doczesnej historii życia i służby Pana Jezusa Chrystusa, kiedy przebywał tutaj na ziemi. Wiecie, my Pana Jezusa kojarzymy najczęściej takiego cichego, łagodnego, potulnego, tak jak on sam mówi: jestem cichy i pokornego serca. W innym miejscu mówi: jeżeli ktoś cię uderzył w prawy policzek, nadstaw mu lewy, prawda? To o tym mówił Jezus i o tym nauczał. A tutaj widzimy, czytamy, widzimy Jezusa w konkretnym działaniu. Zaczął coś konkretnie robić, bardzo mocno. I wiecie, może troszeczkę naświetlę tę sytuację. Jak było w zwyczaju u Żydów, Jezus wybrał się na święto Paschy do Jerozolimy. I świątynia, którą kazał pobudować Herod, była podobna do świątyni pobudowanej za czasów Salomona, ale była większa, bardziej rozległa. I najbardziej wysunięty, najbardziej zewnętrzny dziedziniec był nazywany dziedzińcem pogan. I na tym dziedzińcu spotykali się faryzeusze, uczeni w piśmie, rozmawiali, dyskutowali na różne rzeczy, na różne tematy. wymieniali się poglądami. Tam też przychodził Pan Jezus ze swoimi uczniami. Oni zadawali Mu pytania, rozmawiali, prawda? I przedsionek pogan stał się także, wiecie, dogodnym miejscem do tego, aby... No właśnie, dogodnym miejscem. Stał się miejscem, w którym zaczął rozwijać się handel. Zaczęto sprzedawać rzeczy, które były potrzebne do sprawowania kultu religijnego. Zaczęto sprzedawać tam zwierzęta potrzebne na ofiarę. Tak jak czytaliśmy tutaj, owce, woły, gołębie. Wiecie, czy bydliście kiedyś na zwierzęcym targu? Ja jako mały chłopiec pamiętam jeszcze te czasy, kiedy u nas w mieście na targu sprzedawali króliki, sprzedawali gołębie, sprzedawali kury, kaczki, gęsi. Poza miastem był drugi bazar dla tych większych zwierząt, dla krów, koni, prawda? Ale chodząc po tym miejscu, widzimy, że te zwierzęta potrzebują jeść. Trzeba zapewnić im pożywienie. Te zwierzęta potrzebują napić się. Muszą mieć odpowiednią ilość wody. Te zwierzęta hałasują w różny sposób i w różnych językach. Każde zwierzę hałasuje. Ale te zwierzęta także powinny, załatwiają swoje potrzeby. Widzicie ten obraz? Widzicie ten bazar? Przypominacie sobie ten bazar, ten targ, na którym byliście, mieliście okazję być, poczuć się, jak to jest. I miejsce, które było pierwotnie przeznaczone do modlitwy i rozmyślaniu o Bogu dla pogan, którzy chcieli poznać żywego, prawdziwego Boga Jahwe, Boga Izraela, zamieniono w miejsce targu, hałasu, robienia interesów. Na świątynnym dziedzińcu zasiadali chociażby właśnie sprzedawcy zwierząt, zasiadali wekslarze, zasiadali ludzie, których moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, o nich powiedzieć, że tacy świątynni weterynarze. I wiemy, że handlarze zwierząt sprzedawali zwierzęta na ofiarę całopalną. Były to owce, woły, gołębie. I w murach świątynnych cena takiego zwierzęcia była niejednokrotnie, dwunastokrotnie wyższa niż tego samego zwierzęcia poza murami świątynnymi. Więc to był niezły interes, ale jeżeli ktoś wpadł na pomysł, że pójdzie na miasto, kupi sobie i przyjdzie z tym zwierzęciem do świątyni, to znowu pojawiał się problem, bo zwierzę musiało mieć taki certyfikat, że jest zdrowe, że nie jest jakieś chore, że nie ma żadnej skazy. I tutaj ludzie odpowiedzialni za to wystawiali taki certyfikat. Bez tego żaden kapłan nie przyjął tego zwierzęcia, aby złożyć go w ofierze. Za to oczywiście były pobierane pieniądze, czyli jedni drugim napędzali interes, prawda? Ale byli też wekslarze, mieli swoje stoły. W czasach Jezusa Chrystusa Jerozolima była miastem kosmopolitycznym. Zjeżdżali się tam ludzie z całego ówczesnego świata, prawda? W obiegu były różne pieniądze. Każdy miał swoje pieniądze, z nimi przyjeżdżał tam. Ale w murach świątynnych można było płacić wyłącznie cyklami judzkimi. I żeby wejść do świątyni, trzeba było płacić podatek w cyklach. Chciałeś kupić zwierzę w cyklach. Chciałeś dostać certyfikat, że zwierzę jest zdrowe w cyklach. Zobaczcie, jaki interes zaczął tam kwitnąć. Oblicza się, że właśnie w czasie życia Jezusa, kiedy były te wielkie święta żydowskie do świątyni i w okolice do Jerozolimy i w okolice Jerozolimy przywinęło się tamtędy grubo ponad 2 miliony ludzi. To dzisiaj Warszawa liczy ponad 3 miliony ludzi. A wtedy ponad Dwa miliony ludzi tamtędy się przywinęło. I wiecie, niech część z nich tylko poszła do świątyni, aby złożyć ofiarę, a dokumenty, które historycy gdzieś tam znaleźli, pokazują, że za wymianę pieniędzy pobierali 50% stawkę, prawda? Więc wyobrażacie sobie, jaki to był wielki proceder. I teraz, kiedy Jezus wchodzi w to miejsce, kiedy wchodzi na ten dziedziniec, jego serce zostaje głęboko poruszone tym widokiem, który tam zostaje. To był dom jego ojca. To było miejsce modlitwy, miejsce szukania Boga, miejsce ofiar. I miejsce, w którym miała przybywać chwała Boża, została zniszczona. Ludzie, którzy tam przybywali, zrobili z tego targowisko, zrobili z tego bazar z hałasem, ze smrodem, z przekupstwem. Niesamowity widok. Byśmy się zapytali, gdzie gospodarz tego domu? Gdzie Bóg? O czym ci ludzie myśleli? I we wnętrzu Jezusa Chrystusa rozpala się żar. Boży ogień. I co to jest żarliwość, może powiem. Wiecie, znalazłem taką definicję żaru. I żar jest to cecha kogoś, kto robi coś z dużym oddaniem i zaangażowaniem. A synonimy tego to ogień, zapał, pasja, entuzjazm, zamiłowanie. I wiecie, kiedy Jezus zobaczył to, co się dzieje, w jego wnętrzu rozniecił się ten żar o dom swojego ojca. I Ewangelia Jana, 2:15 mówi, skręciwszy bicz z powrozów, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Jezus skręcił bicz i ruszył robić porządek. Wygonił zwierzęta, stoły bankierów powywalał, pieniądze się rozsypały. I wiecie, tak sobie zastanawiałem się nad tym fragmentem i Jezus nie był żadnym poganiaczem zwierząt, nie nosił przy sobie bicza, nie miał przy sobie żadnego bata. Musiał go skręcić, czytamy, że skręcił go z powrozów. Dlaczego o tym mówię? Mówię to dlatego, że ważny jest czas, który jest potrzebny na zrobienie tego. Wiecie, my jako ludzie, którzy zobaczymy pewną rzecz, która nas bardzo porusza, zanim pomyślimy, to już zaczynamy działać. Moglibyśmy dojść do wniosku, kiedy Jezus wszedł do świątyni, zobaczył, co się dzieje, bez żadnego myślenia zaczął robić to, co robić. Ale zaczął robić to, co zrobił. Ale kiedy czytamy, że on z powrozów skręcił bat, to pokazuje nam, że miał czas na zastanowienie się. On wiedział doskonale, co chce zrobić. On wiedział doskonale, dlaczego to robi. To nie była chwila, że to coś w afekcie zobaczył i wow. On skręcając ten bat, i wiecie, ja sprawdziłem na internecie, mając potrzebne rzeczy, zajmuje to około 10 minut. Na internecie mniej więcej tyle czasu zajęło skręcenie ludziom takiego bicza, takiego bata. Więc mniej więcej tyle czasu, kiedy Jezus go skręcał, w jego głowie cały czas była ta świadomość, że muszę zrobić to, co jest potrzebne. To nie była wybuch jakiś i później, bo my czasami mówimy, Panie Boże, pośpieszyłem się, przepraszam Cię, ale zrobiłem głupotę, prawda? Poniosło mnie. Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co chce zrobić. Wiecie, i teraz tak, kiedy czytałem ten werset, zastanawiałem się, wypędził ich wszystkich ze świątyni. Mówię, wow, Panie Boże, o co tu chodzi? Ty wypędziłeś, Jezus wypędził ludzi ze świątyni. Jezus wypędził ludzi z miejsca, gdzie ludzie powinni przychodzić, oddawać Tobie chwałę i cześć. I wiecie, kiedy zacząłem przeglądać różne opracowania, różne tłumaczenia, znalazłem bardzo ciekawą rzecz. na przykład Biblia Braci Polskich, Biblia Rakowska przedstawia ten werset całkiem inaczej. Ja mam w domu też taką bardzo starą Biblię, pisaną gotykiem, ale w języku polskim. Kiedy otworzyłem ten werset, też zobaczyłem, że on został napisany inaczej. Ponad 18 przykładów w języku angielskim też tłumaczy ten werset w inny sposób. Tutaj, kiedy czytamy to, dowiadujemy się, że Jezus wygonił ludzi, a zwierzęta były takie jakby dodatkiem, pobiegły za tymi wygonionymi ludźmi. A w Biblii Rakowskiej możemy przeczytać: i uczyniwszy bicz z powrozów, wszystkie wyrzucił z kościoła, i owce, i woły. Jezus, skręciwszy bicz, wypędził ze świątyni handlarzy. Wypędził ludzi, którzy byli, wypędził zwierzęta, wypędził coś, co było przyczyną tego, że w tym miejscu zaczęło się robić to, co się zrobiło. Jezus nie użył bata przeciwko ludziom, nikogo ze świątyni nie wypędził. Wiecie, te zwierzęta pogonione same wybiegły ze świątyni, popędziły daleko, a ci handlarze za swoim dobytkiem, za swoimi pieniędzmi, za swoją własnością pobiegli, wybiegli z tego miejsca. Oni nie chcieli usłyszeć, co Jezus ma do powiedzenia, dlaczego to zrobił. Nie chcieli usłyszeć tego, co za chwilę powiedział. Czytamy tutaj w wersecie 16, a do sprzedawców gołębi rzekł, czyli sprzedawcy gołębi tam byli. Jeżeli Jezus by wypędził wszystkich handlarzy, to i handlarzy gołębi też by popędził. Ale Jezus nie okładał klatek z gołębiami batem. Ci ludzie, mając tam swój majątek, byli na tym miejscu. Oni tam byli. I to pokazuje ten werset 16, że ci handlarze tam byli, czyli Jezus nie wszystkich Jezus nie wygonił ludzi, tylko właśnie te zwierzęta. Jezus wraca się, mówi do nich, wyjaśnia im, tłumaczy: zabierzcie to stąd, z domu mojego ojca, nie czyńcie targowiska. Bardzo dosadne stwierdzenie: zabierzcie to stąd. Bóg chce, abyśmy my także z czasami, byśmy my ze swojego serca też wywalili klatki, w których są różne rzeczy, które nie chwalą Boga. A my mamy takie rzeczy i no, one nam wydaje się, że są nam potrzebne. To jest jakiś dorobek naszego życia. I słyszymy: zabierz to, wyrzuć to stąd. Ja nie chcę, żeby to było na tym miejscu. Wiecie, Jezus wypędził rzeczy, ale do ludzi mówi: wywalcie to stąd, wyrzućcie to stąd. Ja nie chcę, żeby to było. Idący za... Wiecie, taki jest Bóg. Ja, to do mnie przemówiło, że On nikogo z kościoła nie wywala. On nikogo nie krzywdzi, nie bije. On nikogo nie chce poniżyć. On chce, aby w świątyni, aby w kościele był porządek, aby w kościele było czysto, aby było tak, jak ma być. I On chce, abyśmy pewne rzeczy usunęli ze swojego życia. Wiecie, idący za Panem Jezusem uczniowie wielokrotnie znajdowali się w sytuacji, które będą dla nich zaskoczeniem, prawda? Jezus swoim postępowaniem wywołuje wzburzenie, które może kosztować go życie. I co za tym idzie, jego uczniów tak samo. Pamiętajmy o tym, że to był początek dopiero nauczania Jezusa Chrystusa. Wesele w Kanie Galilejskiej, zaraz to wydarzenie. Idzie i rośnie takie napięcie. Napięcie, które stanowi świadectwo, dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię. Dlaczego On przyszedł? On przyszedł, by pokonać szatana i aby przywrócić człowiekowi dostęp do Bożego tronu i aby umożliwić mu znowu relacje w normalny sposób, bliskie relacje z Ojcem. Wiecie, za nas cena została już zapłacona. My nie musimy płacić żadnej ceny. Łasko zbawieni jesteśmy, Boży to dar. chwała Bogu za to, co się stało na krzyżu Golgoty. Że my nie musimy gdzieś chodzić, szukać jakichś zwierząt i myśleć o tym, co teraz zrobić. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby przywrócić właściwą relację ludzi z Bogiem, z Ojcem. I wiecie, czytając tę historię, zatrważające jest to, że wielu ludzi odpowiedzialnych za świątynię przechodziło tamtędy codziennie. Że ci ludzie przechodzili tamtędy codziennie. Czy kapłani, czy właśnie faryzeusze, czy inni. I wiecie, nikt z nich nie zwrócił uwagi na rzeczywistość duchowego upadku przebywających tam ludzi. Ludzi, którzy zrobili z tego miejsca targowisko. I dlaczego Jezus zareagował na duchowy upadek ludzi prowadzących handel w świątyni? Wiecie, i to wiąże się z tym, co brat Sławek czytał. Wiąże się i to mocno. Pierwszy Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 9 werset możemy przeczytać. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 12 werset możemy przeczytać. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Chrystus był światłem. Kroczył w światłości i wchodząc do domu Ojca, w którym miało świecić Boże światło i nieść ludziom ginącym, tym ludziom, którzy szukali Boga nadzieję, Pan Jezus został poruszony ciemnością duchową, upadku ludzi, którzy tam byli. Ludzi, którzy zamienili to miejsce właśnie w targowisko. A Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 15 werset mówi, nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Mamy być światłością dla ludzi. Ludzie, którzy patrzą na nas, mają zobaczyć, że Bóg, o którym mówimy, nie jest Bogiem martwym, że to, że chodzimy do kościoła, nie jest przyzwyczajenia, że to, o czym mówimy, nie jest tylko teorią, ale tego Boga żywego, prawdziwego głosimy, ponieważ każdy z nas mógł Go doświadczyć. To jest żywy, prawdziwy Bóg. To nie jest religia, że ktoś przychodzi, popatrzy i mu się kojarzy właśnie z religią. Z rzeczami, które są złe i na podstawie tego buduje swoje życie. Ale my mamy być ludźmi, którzy na nas, ktoś patrząc powie, wow, ty jesteś innym człowiekiem. Dlaczego tak jest? Pokazanie żywego, prawdziwego Boga. Serce Pana Jezusa zostało wypełnione żarliwością o dom Boży. Werset 17 czytamy, wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano żarliwość o Twój dom pożera mnie. I to jest odnośnik właśnie do Psalmu 69, 10 werset. Uczniowie znali widocznie ten werset, skoro przypomnieli sobie o tym, że to zostało powiedziane. I wiecie, Chrystus wywracając stoły, które stały w miejscu, w którym serca ludzi powinny szukać Pana Boga, zaczyna wywracać te stoły. My także mamy swoje stoły. My mamy także w miejscach, których nie powinniśmy mieć, stoły, na których stoją różne rzeczy. Ja mogę powiedzieć o sobie, mam czasami gdzieś tam jakiś stolik ustawiony, który nie powinien się znajdować tam, gdzie jest. A na tym stoliku nie powinny być rzeczy, które się na nim znajdują. Wiecie, Jezusowi zależy, by Kościół był prawdziwym, czystym, by świątynia była czysta, pachnąca. Faryzeusze i uczeni w piśmie, chociaż mieli odpowiedzialność za dom Pana, nie byli zainteresowani tym. Oni byli zainteresowani sobą, swoimi zyskami, swoimi obrządkami, które mieli robić. To ich interesowało. Wiecie, gniew Chrystusa jest gniewem Syna Bożego, który przyszedł, aby z powodu upadku człowieka złożyć w ofierze własne życie. Jezus, kiedy patrzył się na tę ziemię, kiedy widział, co się dzieje, kiedy Bóg patrzył się na to, co się dzieje, nie godził się na to. I posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby właśnie położyć temu kres. Pan Jezus wchodzi do świątyni, aby i to, co widzi, sprawia, że wywraca stoły, wypędza zwierzęta, ale nie jest niszczycielem, ale to, co robi, jest robione po to, aby odbudować, aby na nowo zrobić pewne rzeczy, aby wyjaśnić ludziom, że tak nie można i muszą uporządkować swoje życie, że muszą wywalić swoje rzeczy, które są w tym miejscu, w którym nie powinny być, które śmierdzą, które zabrudzają, które powodują, że ludzie patrzący na nas widzą, ty jesteś taki sam, ty się niczym nie różnisz, a religia, wiara, w której, jak ludzie mówią, jesteś, niczym się nie różni od naszej. Jak możemy zrozumieć postawę Pana Jezusa w tym wydarzeniu? Wiecie, po pierwsze gorliwość w walce o nasze osobiste życie duchowe. Idąc za Jezusem, pewnie by niejednokrotnie będziemy w miejscu, w którym będziemy mieli poczucie, że Jezus albo się na nas zgniewa, Bóg się na nas zgniewa, albo nas nie słyszy, ponieważ On będzie wywracał nasze stoły. On będzie przywracał nasze stoły. Panie Boże, dlaczego? Dlaczego to się dzieje w moim życiu? Dlaczego to jest w ten sposób, a nie inny? Co chcesz mi powiedzieć? Ano to, że musisz zrobić porządek w swoim życiu. On chce nas doświadczać przez to. Bóg nienawidzi grzechu. On jest Bogiem świętym, ale On kocha wszystkich ludzi, prawda? I czyni to, bo nas ukochał. A wiecie, w 1 Koryntian, w 3 rozdziale, 16 wersecie czytamy: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jesteś świątynią Bożą? Jesteś. Czytamy o tym, że czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Jeżeli jesteś świątynią Bożą, to w niej ma być porządek. W niej nie ma być owiec, wołów, handlu, stolików. W niej nie ma być smrodu, hałasu. Ale to ma być miejsce, które jest przyjemne dla Pana Boga, w którym On chce przebywać, w którym my możemy mieć relacje, blisko relacje z Nim jako naszym Panem Zbawicielem. Jesteśmy świątynią. Duch Boży mieszka w was. Wiecie, 1 Piotra, 2 rozdział, 9 werset, czytamy o tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Czyli jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi także za siebie, ale także za innych ludzi. Możemy modlić się za innych ludzi, możemy walczyć za innych ludzi. Wiecie, kiedy jestem na modlitewnym, kiedy mogę być na spotkaniu modlitewnym, kiedy słyszę wasze modlitwy, żarliwe modlitwy, kiedy wstawiacie się, modlicie się, walczycie za swoje rodziny, za swoich ojców, braci, za swoje dzieci, za swoich kolegów, przyjaciół, to jest niesamowite. Z żarliwością walczycie o innych ludzi. Taka powinna być rola kapłana. Walczy, pilnuje siebie, pilnuje swojego domu, swojej świątyni, ale także walczy za innych. Nie jest mu obojętne, co się stanie z innymi ludźmi. Nie jest mu obojętne, że inni ludzie idą na zatracenie. Ten labirynt, który mieliśmy, jest dobrym przykładem tego. Każdy z was mógł wziąć w tym udział. Jak potrafił i na ile mógł. A o co w tym chodziło? O to, aby głosić ludziom żywego, prawdziwego Boga. Nie martwą religię, ale żywego, prawdziwego Boga, którego my w praktyce poznaliśmy i nie opowiadamy czegoś tylko ze słyszenia, ale mogliśmy go poznać. Wiecie, ale może być tak, że jak w przypadku tej przypowieści ludzi, o których Jezus mówił w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Kiedy leżał pobity, obrabowany człowiek, przechodzili koło niego różni ludzie, ważni ludzie, ale żaden z nich nie zatrzymał się, aby udzielić mu pomocy. Może być podobnie z nami. Widząc, co się dzieje w naszej rodzinie, z naszymi przyjaciółmi, może być nam to zupełnie obojętne. Ponieważ mamy różne stoliki, jesteśmy zajęci swoimi rzeczami. Nie obchodzi nas, co się z tym człowiekiem dzieje. A może jeżeli obchodzi, to przez krótki czas. Wiecie, i chwała Bogu za to, że w was jest ta żarliwość, że walczycie o to, aby rodziny były zbawione, aby Kościół się rozrastał. W księdze Nehemiasza w 13 rozdziale, 23-25 werset możemy przeczytać, co robił Nehemiasz, kiedy zobaczył, jak naród izraelski zaczął żyć, jak zaczął żyć w grzechu. On zaczął zaklinać tych ludzi, szarpać ich za ubrania, ciągnąć za włosy i prosić, żeby tego nie robili, bo to się Bogu nie podoba. W jego sercu rozlał się ten żar miłości do tych ludzi, ale także obowiązku przed Panem Bogiem. Nie róbcie tego, Bogu to się nie podoba. Zobaczcie, w jakim miejscu był Nehemiasz i jego serce. Ogień w jego sercu, walka o innych ludzi. Wiecie, gdy głosimy innym Ewangelię i ludzie zbliżają się przez to do Boga, burzymy ustalony porządek rzeczy. Burzymy coś, co wydawałoby się, że jest normalne. Stoły zostają wywrócone, a szatan nie może już czerpać zysku z ludzi, których miał w swoich szponach, których traktował jak swoich niewolników, jak swoją własność. W Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 18-19 werset, czytamy historię. Tam jest mowa o tym, że Paweł z Sylasem byli w mieście Filipi i kiedy chodzili po mieście, pewna dziewczyna zaszła im drogę i zaczęła uprzykrzać im życie. Wiecie, i Paweł zmęczony tym, ona miała ducha wieszczego w sobie. Można powiedzieć, była opętana. I Paweł, mając dość już tego, w imieniu Jezusa Chrystusa wygonił tego ducha z niej. Nowe życie dostała dziewczyna. Kobieta dostała nowe życie. Szansę na rozpoczęcie nowego życia, prawda? Ale właścicielom jej opiekunom, którym przynosiła ona zysk niemały, bardzo się to nie spodobało. Bardzo jej się to nie spodobało. Co ich obchodził jej los? Oni mieli z niej pożytek. Paweł z Sylasem zostali złapani, zaprowadzeni, zawleczeni przed urzędników, dostali baty, zostali pobici, wrzuceni do więzienia. Diabłu bardzo się to nie podoba, kiedy ten ustalony porządek przez niego rzeczy zostaje zburzony, kiedy te stoły zostają wywrócone. I wiecie, gorliwość o dom Pana nie jest działaniem w duchu, gorliwością właśnie o dom Pana nie jest działaniem w ludzkiej frustracji, jak to my czasami nie wychodzi, byśmy chcieli, ale nie wychodzi, prawda? Ale jest to działanie, w którym Boży gniew jest niezgodą na sytuację, w której szatan bez przeszkód może realizować swój plan wobec ludzi. To jest gorliwość. To jest niezgoda na to, co diabeł robi z ludźmi. Dobrze, mój czas dobiega końca, więc pewne rzeczy zostawię, ale podsumowując to, Bóg chce, byś był czystą świątynią, abyśmy byli czystą świątynią, aby w tej świątyni był porządek, aby w tej świątyni panował ład, żeby to miejsce, które na inni właśnie ludzie patrzą, było miejscem wyjątkowym. Mamy być światłością, aby ludzie, którzy nas widzieli, widzieli, że Bóg jest Bogiem żywym, a nie tylko jakimś Bogiem z obrazka. Mówimy o Bogu, którego mogliśmy poznać w praktyce. Nie mówimy o czymś, czego nie wiemy, czego nie przeżyliśmy. Mówimy o Bogu żywym, o żywej religii. Mówimy o tym, że Bóg jest miłością, pokojem, że z Nim żyje się całkiem, żyje się najlepiej, że jest najlepszym Ojcem i Panem. I na nic innego byśmy tego nie zmienili. Ale też pamiętajmy o tym, że jesteśmy kapłanami, którzy mają obowiązek walczyć o innych, o siebie, mamy dbać o świątynię, ale także mamy walczyć o innych ludzi. Nie możemy godzić się na to, że diabeł sobie poustawiał stoliki w jakichś miejscach i on chce z tego czerpać zysk. Naszym obowiązkiem jest, aby ludzie mieli, poznawali żywego, prawdziwego Boga. Amen.